Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Grania na planszy i tak jak obiecaliśmy, no to w końcu wzięliśmy się za nagrywania, wcześniej na ogrywanie tych gier. No i tak jak widzieliście, jak wspomnieliśmy już we wcześniejszym odcinku, będziemy się opowiadać o świeżynce portalowej i w sumie KS-owej.
No, cykl wydawniczy kickstarterowy jest taki, że to jest gra, o której słyszałem od bardzo dawna i nie mam absolutnie pojęcia, kiedy wyszła.
Ja się właśnie zastanawiam, bo kurczę, ja pamiętam, że ją widziałem, fizycznie widziałem, nawet robiłem sobie zdjęcia i tak dalej, ale już wtedy wiedziałem, że Portal będzie ją po polsku wydawał, więc w sumie oprócz jakiegoś tam miłego pogadania z wydawcami, to niewiele się interesowałem i popatrzałem na komponenty. No, BGG-owo pokazuje 2,25.
Zwyczaj ciężar, czy...
Nie, 2,25 znaczy wydanie, 2025. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że ten dostarczenie KS-a i ta wersja portalowa jakoś blisko z siebie były. No i oczywiście, jak widzieliście, będziemy mówić o grze Galacticus, przez wielu nazywaną grą, którą mógłby zrobić Vital Lacerda.
Tylko w wersji light. Ja nie do końca to jeszcze widzę, ale o tym może porozmawiamy.
Porozmawiamy
później.
O tym, ale tak, ale jest takie gdzieś tam się pojawiło. Na pewno wydanie jest tej gry mocno zbliżone do tego, co wydaje Eagle Griffon Games, czyli te wszystkie gry lacerdowe. Barok, grubo, architektura, która jest niepoważnie gruba i tak dalej. Dobrze, o grze Galacticus będą mówić.
Ciuniek.
I Windziarz. No i skoro już spojrzałem na stronę BGG, no to kilka faktów. Gra jest od 1 do 4 graczy. Czas rozgrywki między 90 a 150 minut. Bardzo ważne jest to, że w rankingu overall już tak szybko ta gra wspięła się na 279 miejsce i ma 3600 ocen na BoardGameGeeku, co jest dosyć dużo, jak sobie człowiek pomyśli jednak o tym, jaki był to Kickstarter, ile tych wersji tam się pojawiło itd., itd. A ciężar gry to prawie 4 na 5 według oceny użytkowników BoardGameGeeka. Więc tyle informacji jakby a propos tego, jaka to jest gra. Mogę tylko powiedzieć jeszcze, że jest angielska edycja, jest amerykańska edycja i one są bardzo mocno rozróżnione na BoardGameGeeku, nie wiem dlaczego. Nawet na przed SN-owej liście masz napisane Galacticus US Edition i UK Edition. Może jakieś słownictwo jest inne? Jest Bottle i Battle? Nie wiem. Jest French Edition. Jest niemiecka, koreańska, polska, rosyjska i hiszpańska. Więc tych edycji się kilka pojawiło.
Warto też wspomnieć o tym, że mówić będziemy tutaj o wrażeniach jedynie z podstawki, ponieważ dodatków żadnych nie dotykaliśmy.
Nie dotykaliśmy? Tak jest. Zaczniemy może od tego, że jest to gra, którą no, ma designerów aż trzech w swoim opisie.
I to są debiutanci bądź początkujący, jeśli znaczy, dobrze pamiętam.
Dwóch z tych panów to poznałem, bo to są właśnie też jakby właściciele tej firmy i zakładam, że oni po prostu się dopisali, bo zakładam, że popracowali nad tą grą z tym panem, który się nazywa King, no, tak dobrze pamiętam, tak, TK King, bo oni wydawali się raczej jako takie osoby, które zajmują się, wiesz, produkcją, marketingiem, sprzedażą tych gier i tak dalej, ale są dopisani. Natomiast pan TK King to jest gościu, który wcześniej zrobił jedną grę i zrobił ją w 2020 roku, ma 3 oceny. Więc nie za dużo. No, także można powiedzieć, że prawie...
Małe gospodarstwo domowe.
Tak, to jego żona i dwójka dzieci tam oceniła na BoardGameGeeku.
Żona i dziecko. I on sam.
Dobrze, także to w sumie jest to gra, można powiedzieć, osób, które zaczynają swoją karierę lub właśnie są debiutantami, jeżeli chodzi o projektowanie. No i zaczęli z grubej rury, bo wydali KS-a.
No, zdecydowanie chcieli zacząć z przytupem, a wiedzą, że... Wiedzeni doświadczeniem innych takich kampanii, że jak wchodzić na Kickstartera, to raczej z czymś takim ładniej wyglądającym niż prostą karcianką z grafikami ze sztucznej inteligencji.
To prawda. Wzięli sobie jeszcze artystę, który jest...
marką samą w sobie.
Jest? Jest już, nie? Tak mi się wydaje, że dużo osób patrzy na grafiki i wizualizacje, które robi Ian O'Toole. No i widzi tego Lacerdę, no bo ostatnio tylko robi Lacerdę tak naprawdę. I jakieś tam czasami dodatkowe rzeczy.
No i jak myślisz, jak szybko nastąpi przeijanowanie? Czy już może nastąpiło?
Kurczę, zastanawiam się, bo pomyśl o tym, że tak ze 2-3 lata temu Vincent Dutrouet był wszędzie, a już go jest teraz trochę mniej.
Trochę, ale jednak...
Ale jest go trochę mniej. Jest go trochę mniej. I jednak mam takie wrażenie, że być może ten styl już jest taki jak trochę w Queen Games. Że patrzysz na te gry, tak jak, nie wiem, Harald Liske bodajże z Zweifelspiele, który robi wszystkie gry na F pana Friedmana Friese. Czy pan Clemens Franz, który ma już taką kreskę...
Właśnie miałem powiedzieć, że czy Ian O'Toole będzie Clemensem Franzem trzeciej dekady XXI wieku?
Kurde, no patrzę
już,
sobie...
Już jest w sumie.
Patrzę sobie, że zrobił ostatnio Speakeasy Colosseum, które będzie robione przez Pike, czy tam przez Fantasia Games. Cascadero, Galactic Cruise, Suncor, Inventions, więc on tak 3-4 gierki rocznie robi i raczej są to dużo rzeczy. Mm-hmm. Bo to też trzeba przyznać, że on tutaj pomalować musiał trochę w tym Galactic Cruise. Tam jest plansza dosyć duża, kafelków jest sporo i tak dalej. Tam jest też fajna taka ikonografia.
Tak, ja też pomyślałem o grafikach, które znajdują się na części tych elementów i o tym, jak bardzo się marnują, ale to też przy okazji rozgrywki pójdzie. To
za chwilę o tym powiemy. Natomiast ja tylko chciałem wspomnieć, że 8 tysięcy osób ponad 8 tysięcy osób na Kickstarterze tę grę wsparło. I zastanawiam się to, bo to jest 8 tysięcy osób, ale tylko 807 tysięcy. Dlaczego mówię tylko? Bo gdyby to było 8 tysięcy na Awakened Realms, to byłoby 6 milionów dolarów albo euro, nie? Więc wynika to prawdopodobnie z tego, że gra kosztowała 90 dołków, którą można było kupić na Kickstarterze. No i co, te 90 dołków zwraca się?
Jeśli patrzeć na wagę i na wygląd, to tak.
Tak?
Jest to coś, co mówię niechętnie i, że tak to ujmę, powściągliwie. No ale ta gra trochę wygląda jak taka gra za $90. Cieszy oko, wszystko w tym pudełeczku jest bardzo ładnie poukładane, względnie intuicyjnie i względnie przystępnie do rozkładania. No ale to ty mnie znasz, ja bym wolał, żeby ta gra kosztowała mniej, może była mniej barokowa, ale jednak... No,
nie, spoko.
Ostatnio mam jakieś takie...
Znaczy ja na pewno, wiesz co...
Rzucę czymś zupełnie niezwiązanym, ale dlatego, że graliśmy wczoraj, to nawiążę. A i też pan Ian O'Toole na grafice. Tak. Przecież zagraliśmy ten nowe wydanie
25th Century Ra.
Mhm. W wersji nie deluxe i wydaje mi się, wczoraj ci oszukałem, bo wczoraj ci powiedziałem, że zapłaciłem za to 140 zł, wydaje mi się, że zapłaciłem 120. Mhm. Jest to bardzo atrakcyjna cena jak na to, co w tym pudełku było.
Jest.
I ja wolę gry, które kosztują bliżej tego niż bliżej ekwiwalentu $90. Znaczy, Niezależnie od tego, co w tym pudełku jest, bo to nie ma wielu gier takich, dla których mógłbym stwierdzić, że o kurczę, mam ochotę rzucić więcej pieniądza w pudełku.
Ty wiesz, zapłaciłeś za Zamki Burgundii.
No właśnie dlatego zostawiłem sobie tę furtkę, że ja rozumiem, jeśli mamy jakieś, wiesz, wydania gier takich sprawdzonych, które ja lubię sobie wtedy doinwestować.
Znaczy tak, na pewno nasza grupa, bo też można powiedzieć też o Inku, czy o osobach, z którymi gramy, jesteśmy pragmatyczni, czyli niższa cena, te same doznania z gry, niż wyższa cena i trochę lepsze jakieś doznania wizualne, tu się na pewno zgodzę. Znaczy, bardziej patrzę pod tym kątem. 500 kosztowało to w SCD-ku, no można to kupić za 300 chyba 10, 320 widziałem gdzieś tam najtańszą. To te 320 już jest oczywiście jakąś taką bardziej rozsądną ceną i bardziej sensowną. Te 320 trochę definiuje te 90 dolców, które były na tej kampanii, a 500 to jest właśnie to, co obiecywali w retailu, będzie kosztować $120 i tak mniej więcej to wygląda. Natomiast faktycznie trzeba przyznać, że jest to gra no, z tej półki Eagle Gryfonowej, czyli wszystko jest tam bardzo wysokiej jakości. To jest bardzo wysokiej jakości. Ja nie wiem, kto jest producentem, czy tam producentem jest Panda, bo nie mamy już pudełka przy sobie gry, ale to wygląda jak tak, na taką topową chińską fabrykę, która robi topowy karton, topowe żetony, grubo, jeżeli chodzi o grubość i tak dalej, i tak dalej. Dość spore te drewniane komponenty, które są też całkiem ładne.
I właśnie, cieszy me oko i me palce i inne doznania organoleptyczne to, że to jest drewno, a nie plastik, który...
No ja wolę, tak.
Niepomalowane też wygląda mniej wyraziście.
Zdecydowanie jest to fajne. Dodatkowo trzeba jeszcze też powiedzieć to, że ta gra jest też tak fajnie zaprojektowana wizualnie, że w sumie raczej dużo rzeczy tam pomaga w zrozumieniu, co będę robić. Nie? Mhm. Czyli jak patrzę sobie na coś, to będę szybko się orientować i szczególnie w takich grach o takiej ciężkości Na plus jest to, że ta właśnie stylistyka, te sposoby, nie wiem, te rozwiązania ikonograficzne, symbole i tak dalej, jakoś tak współgrają wszystkie ze sobą i dają taką dodatkową pomoc do tego, żeby skumać tę grę. Tak mi się wydaje. Mhm. Więc ja bym powiedział, że te 500 to oczywiście dużo, te 300, już 20 to już jest bardzo rozsądna i bardzo taka rzeczywista cena za to, co dostajemy w tym pudełku, patrząc na ceny nowych gier teraz, obecnie. Bo tam jest dużo, to jest ogromne pudełko. Nie
tak, myślę sobie w porównaniu do takiego Voidfalla, który jest...
Który miał ostatnią super promocję.
Który miał ostatnią super promocję.
Już nie ma, ale miał.
Ale i w ogóle jest z podobnej półki cenowej, to wydaje mi się, że w Voidfallu jest więcej treści pod każdym względem za tę samą cenę i nie mówię tu o treści fizycznej.
Jest więcej treści, zgodzę się z tobą. No ale to też jest tak, wiesz, no to też debiutanci, jeżeli chodzi o wydawnictwo, więc oni też może, wiesz, nie wiem, za dużo zapłacili za produkcję, albo potem mieli tak dużo partnerów i po prostu utrzymali tą cenę. Wiesz, to może być różnie, nie? Może oni kalkulowali
albo tą... oglądali film Woody'ego Allena pod tytułem Bierz pieniądze i w nogi.
Może tak jest, chociaż myślę, że po takim sukcesie będą chcieć iść dalej. Ja tutaj, a propos tego Voidfalla, jest taka ciekawa sytuacja, że jak wchodzi się na stronę portalu, to tam masz napisane cena i tam jest napisana cena. I chciałem zobaczyć, za ile była ta promocja. I mówię, najszybciej sprawdzę to na stronie portalu.
No bo będzie... trzeba przecież przez 30 dni pokazywać najniższą,
najniższą cenę. I kurczę, nie było. I zastanawiałem się, ile ten Voidfall kosztował. Musiałem Facebooka tam scrollować, ile, ile tam była ta promocja. A to taka ciekawostka, która absolutnie nie dotyczy... Znaczy dotyczy tyle Galactic Cruise, że wydał... Dystrybuuje ją Portal Games. Dobrze, no, czyli możemy powiedzieć, że wizualnie spoko, ale oczywiście mam jeden minusik. Od razu powiedzmy, bo to jest wizualny minusik, czyli te... części statku, te kabiny, te, nie wiem jak to tam się nazywa.
Tak, to jest gra, w której będziemy budować rakiety pasażerskie, którymi będziemy wystrzeliwać ludzi w kosmos, żeby zarabiali dla nas chwałę, pieniądze i zasoby.
Znaczy nie, żeby oni byli zadowoleni, byli, nie? No
bo tak, to, no, ale mechanicznie zarabia to nam chwałę, zasoby i pieniądze.
No tak, jakbyśmy byli takim Rainbow, który robi, czy tam Tui, który robi wiaceczki na jakieś planety.
Dokładnie
kosmiczne.
O tym jest ta gra. No i jest to element budowania tych statków, on miał być wizualnie atrakcyjny, przez co do tych statków jest naprawdę wrzucone dużo uwagi i pieniędzy i czasu pana Jana Otula, który każdy z tych kafelków pięknie wyrysował.
Nadając im jakiś charakter.
Nadając jakiś charakter i tutaj mamy jakieś niby wesołe miasteczko, tutaj mamy jakiś
kosmiczny
park.
Kosmiczny spacer, jakąś księgarnię, coś tam. No, takie
i
jest.
Absolutnie tego w tej grze nie czuć, ten klimat się marnuje, ponieważ wszystko, co nas interesuje na tym kafelku, to jest kolorowy symbol jednego z trzech lub dwóch z trzech pasażerów, których będziemy do tych kabin ładować i cała ta grafika jest po nic i tylko zajmuje miejsce na stole.
A miejsce znaczy grafika nie zajmuje miejsca na stole. Znaczy może zajmuje, bo
jeśli masz ilustrację, to musisz do tej ilustracji zrobić odpowiedniej wielkości element. Ja wiem, że normalnie ludzie najpierw robią element i do niej dopasowują ilustrację, ale pozwól mi na jakąś tutaj licencję poetyka, znaczy, żeby sobie...
Nie, no spoko. Ja na pewno się zgodzę z tym, że absolutnie nie patrzyliśmy w pewnym momencie już na to, co to jest i czy to będzie jakiś tam salon masażu, czy to będzie jakiś świat pizzy. Te ilustracje są naprawdę fajne, tylko że one absolutnie nie grają żadnej roli w tej opowieści, bo tam opowieści nie ma, no za bardzo nie ma opowieści w tej grze.
Ale można powiedzieć, o czym gra chciałaby być i to tłumaczy jedną z głupkowatych rzeczy, której można by się... No ta gra jest o tym, że jest sobie firma, która sprzedaje rejsy i prezes za chwilę się będzie wybierał na emeryturę lub inną wersję innego świata. I my jesteśmy spadkobiercami tego oto prezesa i walczymy na noże albo na złamane kije baseballowe jak w Mrocznym Rycerzu o to kije do bilarda złamane jak w Mrocznym Rycerzu, żeby zostać następnym nad prezesem, więc de facto to jest jedna firma, w której
wyścig szczurów.
Jest wyścig szczurów, to tak jak na poczcie swego czasu u mnie w gminie, gdzie każde okienko współzawodniczyło z każdym innym okienkiem i tak były panie rozliczane.
Liczbę obsługujących? Tak,
tak jest.
O kurczę, to... Chciałbym tak, bo u mnie jest odwrotnie. Pani jest ewidentnie zmęczona tym, że jest jeden klient, także ona najchętniej chyba walczy o to, żeby jak najmniej klientów obsłużyć.
Więc wszyscy wspólnie prowadzimy jedną firmę, absolutnie tego nie czuć.
No nie czuć, a czytam instrukcję i absolutnie wyleciało mi to z głowy. Znaczy fakt, że też moja głowa nie jest najlepsza ostatnio, ale kurde, naprawdę?
Tak.
Wydawało mi się, że jesteśmy kompetentni. Nie, kurde, faktycznie.
Nie. I To tłumaczy jedną, jedną z akcji, bo możesz sprzedawać bilety na loty konkurencji.
Tak,
i
znaczy,
to, i
znaczy
to by...
no nie konkurencji, konkurenta.
No, no, no właśnie o to chodzi, no. Że jak myślisz o tej grze, jak patrzysz na to, to myślisz sobie, że jesteśmy różnymi firmami.
Nie, już sobie teraz
i dlaczego mogę reklamować i sprzedawać bilety dla przeciwnika? A, bo to jest jedna firma.
W Board Game Arena, jak dostajesz powiadomienie o zakończeniu gry, to tam jest napisane, że zostałeś, tak, teraz ty będziesz prezesem i teraz sobie to przypomnę. No dobra, no klimatycznie, no to jest gierka o przedsiębiorstwie, dlatego znowu takie podobieństwo do tego, co Lacerda robi. Trochę, nie? No bo on też tam, nie wiem, Kanbana na przykład robił, no to jest takie, poprowadźmy sobie jakieś tam swoje własne przedsiębiorstwo. Ten klimat jest, znaczy inaczej, to mogło być też o wycieczkach, nie wiem, łódkami no, na wyspy egzotyczne, to mogło być o czymkolwiek tak naprawdę.
Jest tyle elementów tych planowania lotu, budowania statku, sprzedawania biletu, że to musi być o jakimś statku, a że jest akurat o kosmicznym, no to... Chwała dla nich.
Znaczy, dla mnie okej. Okay, absolutnie czuję ten jakby vibe kosmiczny na zasadzie, że jedziemy na jakieś planety, że tam sobie coś odblokowujemy, że ci pasażerowie mają jakieś różne typy.
Nie, ale to wiesz, to jest prosta rzecz. To jest mantra, którą powtarzamy w tym podcaście od lat. Kosmos przyjmie wszystko po prostu.
Przyjmie, ale on jest tutaj ładny. On jest tutaj w miarę ładny. To nie jest taki kosmos jak w projekcie Gaia. Mhm. To nie jest taki czarny kosmos, wiesz, w którym coś tam lata. To jest taki miły kosmos, który właśnie mówię. Dlatego nie bez kozyry dodałem tutaj te nazwy towarzystw, które sprzedają różne wycieczki. To chyba towarzystwa są. Albo firm, które sprzedają różne wycieczki. Bo one też są takie kolorowe. Obiecują ci wspaniałe rzeczy, a później w telewizji oglądasz.
A później Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi załatwiać samolot.
Tak, że w hotelu był remont. Nie? Miał 5 gwiazdek tylko narysowanych kredą na wejściu. No dobra, no to skoro wiemy już, że ta gra całkiem jest ładna i ma taki temat, jaki ma i on może, a nie musi być, może być taki, jak jest, mógł być inny, ale jest w sumie okej, no to...
Do mięska.
Co tu się gra?
Worker placement, czyli wykładanie robotników na planszę po to, żeby wykonywać akcje i opiera się to na bardzo fajnym, mechanizmie, który daje duże możliwości pomieszania go przed partią i wylosowania nowego układu łamigłówek. Bo tak jak już odrzemy grę z klimatu, to jest sucharkowa łamigłówka o zarządzaniu zasobami i zamienianiu ich na punkty w mniej lub bardziej oczywiste sposoby, na realizowaniu celów, które też mamy wylosowane przed grą i na realizowaniu kontraktów w taki bardzo... zakręcony sposób, nie na zasadzie, a teraz zakładam, że biorę kontrakt, do którego mam dostarczyć 3 ziemniaki i 2 cebule, tylko kontrakty, czyli rejsy, wyglądają tu w ten sposób, że mamy rejs, na który chcą polecieć pewni ludzie, więc tych ludzi musimy zaprosić do tego rejsu, sprzedać im bilety z kolejki, wysłać ich na ten rejs i to coś nam będzie przez jakiś czas dawało, ponieważ... Rzecz, która absolutnie nie przypomina tej gry, ale trochę mi przypomniała, to jest taki starość od pana Rosenberga, który nazywał się Loyang, w którym pomysł polegał na tym, że część z kart, które zagrywaliśmy, to były poletka, pola, które generowały nam jakieś zasoby przez kolejną liczbę rund, czyli grałem kartę, która mówiła, a teraz przez następne 6 rund będziesz miał tutaj zboże. Coś w takim stylu. I podobnie działają tutaj rejsy, jak już wystrzelimy człowieka w kosmos i...
Lub ludzi, bo to może być więcej.
Lub ludzi w kosmos i puścimy wodze drapieżnego kapitalizmu, to teraz ten rejs de facto zamienia się dla nas w taką maszynkę do robienia różnych rzeczy, punktów, pieniędzy, innych zasobów, który będzie nam przez kilka rund pracował.
Tak, bo tutaj trzeba wspomnieć o tym, że właśnie nie dlatego mówiłem, że tam nie ma jakby klimatu, bo klimat jest taki, że właśnie każdy z tych, mamy 3 kolory tych pasażerów i każdy z nich z czegoś innego oczekuje. Tak, mamy jakiegoś tam familijnego, mamy jakiegoś tam poszukującego i tak dalej i chodzi o to, że...
No tak, ale przed każdą partią dla nich losujemy inny
tak,
rodzaj.
Ale chodzi mi o to, że właśnie oni odwiedzając te planety, na które ich wysyłamy, właśnie tak jak powiedziałeś, dają nam pewne gratyfikacje w postaci pieniędzy, tych reklamy, tak no, można nazwać, oraz ewentualnie zasobów, które mogą nam gdzieś tam przywieźć. No i oczywiście punktów zwycięstwa, no bo zadowolony klient to szczęśliwy klient, a szczęśliwy klient mówi, pan mnie wysłał w wspaniałą wycieczkę, więc jest super.
I nie? To jest ten moment w klimacie gry, który trochę mi się rozjeżdża, bo ja rozumiem, że buduję rakietę, w której jest w środku centrum handlowe i jak lecimy przez kosmos i nie ma co robić,
to są zadowoleni.
To ludzie idą do centrum handlowego i coś kupują, ale nie wiem dlaczego, jak rakieta jest gdzieś w okolicach orbity Saturna, to te zasoby ja dostaję tutaj na Ziemi, więc to mi się nie zgrywa, ale rozumiem, że jest to eurosucharowa...
No jest to, no tak. No,
eurosucharowe uproszczenie.
Jest to uproszczenie. Ale tak jak powiedziałeś, tutaj główną taką zabawą, którą mamy, no to jest ta zabawa w ten worker placement, gdzie mamy tych te miejsca, gdzie będziemy wysyłać swoich pracowników w losowy sposób rozkładane, to jest raz. Dwa, mamy ten mechanizm pod tytułem kto pierwszy, ten lepszy, czyli jak wejdę gdzieś, to wykonuję jakąś akcję, no i jak ktoś inny chce to zrobić, to niestety musi mnie wypchnąć, a jak mnie wypchnie, to ja dostaję jakąś reparację.
I to jest po pierwsze trigger warning i w ten temat nie będziemy brnąć, a z drugiej strony jest to bardzo, powiedziałbym, współczesne podejście do worker placementu, bo stare dziady kojarzą worker placement z tym, że no zająłem to pole, więc ty już nie będziesz tego miał, no. Więc to jest interakcja negatywna, tak. Taka, bo się bijemy tymi kijami połamanymi. A tutaj jest to raczej podejście z pozytywną interakcją, to znaczy ja mogę zająć pole, które ty, windziarzu, zająłeś, tak. Ale jeśli ja cię stąd wypchnę, to ty dostaniesz za to jakąś rekompensatę.
Tak jest.
I ja nie wiem, czy ja chcę ci dawać tę rekompensatę.
Znaczy,
nie, nawet jeszcze nie gorzej, ja nie muszę ci jej dawać, tylko ty ją dostaniesz z banku.
Tak. No, znaczy, no to właśnie i to trochę mniej boli, bo ta interakcja jest mniej bolesna, bo no gdybyś musiał mi zapłacić to.
Jest to interakcja pozytywna.
I dodatkowo, żeby tą jeszcze jakby ułatwić, czy tak osłodzić tą interakcję, jest to, że pomiędzy tymi polami na planszy można położyć sobie takie zębatki. Te zębatki powodują to, że jeżeli idę na jakieś pole i zębatkę mam po lewej stronie, to mogę wykonywać akcję na znajdujące się po lewej stronie od tego miejsca, na które poszedłem. Więc sumarycznie ten pomysł jest całkiem przyjemny, natomiast nasze partie pokazywały, przynajmniej moje ostatnio pokazywały, że po prostu robisz sobie siatkę połączeń, która cię najbardziej interesuje, bo tam masz jakieś rzeczy, które są ważniejsze dla ciebie albo mniej ważne. I w sumie masz gdzieś to, że tam ktoś stanie, no bo po prostu masz do tego dostęp w inny sposób, tak?
Tak, dodatkowo. To w jaki sposób tę siatkę budujesz i jaki jest timing tego, w jakiej kolejności wykonujesz tę akcję, jak szybko rozwijasz tę siatkę, czy w ogóle rozwijasz tę siatkę, bo może układ jest taki, że wcale nie jesteś zachęcony do tego, żeby...
Jesteś zachęcony, bo rozwijanie siatki daje 15 do 30 punktów.
Oczywiście.
5, 15, 30.
Oczywiście.
Nigdy nie wziąłem 5, więc dlatego zatrzymałem się 15 albo 30.
No. Oczywiście, ale nadal to jest to, co mówiłem o tym losowaniu układów kilka minut temu. To znaczy to, w jaki sposób wylosują nam się te pola na planszy i sąsiedztwa między nimi, będzie miało spory wpływ na to, jak ta nasza rozgrywka będzie w szczególe wyglądać.
Ale te zębatki, o których mówię, one wiesz, masz bardzo dużo zachęt.
Tak, powiększają magazyny zasobów.
Pierwsza zachęta to jest powiększanie magazynów, druga to są punkty zwycięstwa, które odblokowuje się za rozszerzanie tych magazynów w sposób taki... że wszystkie w tym samym czasie są rozwijane, czyli chcemy odblokowywać tam poziom 4, 5 i 6. Dodatkowo położenie zębatki na pierwszym miejscu przesuwa nas na takim torze takiego, nie wiem, co to jest, to zielone teraz.
Eurotor bonusów,
który
nie,
daje
to jest
nam...
nasza reputacja chyba.
No, tam reputacja,
bo jak
nam
coś
daje...
zrobimy źle, to tracimy.
Im dalej to PZ-y, ale możemy też płacić tymi zasobami, tam też jest taki
śmieszny
mechanizm.
Tor reputacji jest zabawny, bo można stracić reputację, żeby pójść pożebrać o jakiś zasób.
No, ale czyli idziesz do banku i mówisz ojej, nie, i pożyczcie mi tam kasę. No i co? No i dlatego powiedziałem, że te zębatki, ja się z tobą zgodzę. Oczywiście ten układ może być taki, że nie będzie cię za bardzo to interesowało, albo zrobisz to jakoś minimalnie. Natomiast mimo wszystko ta gra się trochę to podpycha. I chodzi mi o to, że ta interakcja może być taka, że wiesz, zbudujesz sobie wszystkie zębatki naokoło i tak naprawdę... Wiesz, hulaj dusza, piekła nie ma.
No oczywiście, a jeśli wylosuje się akcja specjalna, że ulepszony robotnik ma zdolność, nie tylko używa sąsiednich pól po zębatkach, tylko może lecieć jak po łańcuszku, to nagle się może okazać, że wykładam człowieka gdziekolwiek na planszę i używam czegokolwiek za darmo, bo mam wysoką reputację.
Ja tylko jeszcze dodam dwie rzeczy, dlaczego to jest zachęcający i jedno wtrącenie, bo ci powiedziałeś ulepszonych pracownika, zaczynamy z dwoma pracownikami, w trakcie gry możemy pozyskać dwóch lepszych, wyższych, większych pracowników. I co przed każdą grą wybieramy sobie jakąś specjalną, albo sobie losujemy jakąś specjalną zdolność, którą ma ten lepszy pracownik. To może być, nie wiem, że jak go wypychasz, to dostaje się dwa razy więcej tych bonusów, które za wypychanie się dostaje, że może robić to, co powiedziałeś, czyli iść po siatce i tak dalej, i tak dalej. Więc to może być ciekawa rzecz. Plus, jak wiecie, w każdym, tak przynajmniej w założeniach jest, że jak mam worker placement, to im więcej workerów, tym prawdopodobnie idzie mi lepiej. A ostatnia zachęta, o której chciałem powiedzieć jeszcze z tymi zębatkami jest taka, że pamiętaj, że w momencie pasowania możesz wykonać akcję, do której masz dostęp. I dostęp masz poprzez właśnie te zębatki. Mhm. Czyli jeżeli masz dużo tych zębatek, to pasując możesz wykonać akcję, jeśli nagle okaże, że zamiast dwóch, czy tam czterech, no bo czterech musisz połączyć jakieś dwie, albo to możesz zrobić ich osiem różnych. A to w pewnym momencie gry, bo ta gra jest taką grą typowo...
No, optymalizacyjną,
tak, trochę, ale trochę wiesz, że pewne rzeczy musisz zrobić na początku gry, albo będziesz musiał je zrobić, na przykład budowanie statków i rozbudowanie ich o różne rzeczy, musisz to robić w tej grze. Jak tego nie robisz, to nie ma szans, żebyś wygrał. Więc są pewne akcje, które chcesz mieć obstawione tylko dlatego, że one dają ci na pewno jakiś profit w tej grze. Tak mi się wydaje. Także dlaczego o tym powiedziałem? Bo o ile ten sam pomysł podoba mi się, z tym wypycham, wiesz, no to takie typowe euro, to z drugiej strony to zmiękczenie jest takie trochę zbyt prograczowskie, powiedział.
Ale zmiękczenie to jest dla ciebie zębatki i sąsiedztwa, czy wypychanie
zębatki
dowolne?
Zębatki i sąsiedztwa. Że ta łamigłówka dzięki tym zębatkom staje się mniej łamigłówkowa.
Tak,
mniej
tak,
bolesna. Że gracze, którzy lubią mieć krótką kołderkę, tak zwaną, czyli lubią mieć trudne wybory, mało akcji, tutaj w trakcie rozgrywki można sobie tą kołdrę wydłużać i w pewnym momencie już mieć ją za łóżko daleko i nie bardzo się tym przejmować.
Żeby nie było, łączenie pól na planszy to nie jest jedyna rzecz, którą możemy robić z zębatkami. Zębatki możemy też wykładać przy technologiach, które odblokowują nam pewne specjalne zdolności, które później będziemy mogli sobie wykorzystywać. Ale doświadczenie pokazuje, że zębatek w trakcie partii wystawimy wystarczająco dużo, żeby faktycznie ten worker placement dosyć strywializować.
Tak, poza tym znowu, jeżeli chodzi o technologię, trzeba pamiętać, że jak są takie technologie, możemy zapłacić hajs, żeby ją użyć, mimo że nie mamy tam zębatki. Jak ty masz zębatkę, ja mogę zapłacić hajs, płacę hajs i ją używam.
A jak mam dużą reputację, to nie płacę, tylko po prostu używam.
A jak mam dużą reputację, to nie płacę, po prostu używam. Więc mówię, tu jest dużo takich pomysłów pod tytułem pomożemy ci, graczu. Dlaczego pomożemy ci? Dlatego, że ta gra tak naprawdę i jej trudność, ta ocena wynika z tego, że tam po prostu jest dużo sekwencji rzeczy, które trzeba zrobić. Czyli na przykład trzeba najpierw pobrać te części statków, żeby je montować. W ogóle trzeba mieć statek, żeby móc zamontować, więc musimy je pobierać, te statki. Statki mówią, biorąc statki, a dokładnie te głowice mówią nam...
Kabiny, mamy słowo na to.
Ta górna? Ta jest,
tak, to jest kabina.
Tak?
Kokpit.
O, dobra, kokpit to tak. Przepraszam, że tak mówię, dlatego że graliśmy na polskiej wersji, a na Board Game Arena też sobie pograliśmy.
I tam na polskawej.
Tam jest polsko-angielska mam taki problem, że jeszcze jak człowiek tłumaczył, to podczas grania na żywca trochę oczywiście w głowie sobie wymyślałem jakieś inne nazwy, żeby było mi łatwiej. Więc de facto mam taką dość dziwną terminologię, jeżeli chodzi o Galactic Cross. W każdym razie musimy pozyskiwać różne rzeczy. Musimy tam pozyskiwać zasoby, bo żeby wystartować, musimy mieć paliwo, musimy dać tlen do tych kajut, kabin, czego tam sobie tam zakładamy. Musimy dać żywność ludziom, którzy tam są.
Jak jesteśmy przy zasobach, to następna rzecz, która była dla mnie dosyć zaskakująca i taka właśnie rozmiękczająca tę grę. Zwróć uwagę, że nie ma w tej grze akcji, która daje ci konkretny zasób. Tak, wszystkie akcje pozyskujące zasoby dają ci dowolny zasób, więc to trochę... Znowu ugładza, rozmiękcza, upraszcza to.
Ale wydaje mi się, że oni już nie mieli miejsca, żeby było tak, że dostajesz tylko wyżywność czy tam coś, nie?
Tak, tylko właśnie mam zasoby, wszystkie trzy zasoby, które mamy w grze służą do tego, żeby wystrzelić rakietę w kosmos i nie czuję między nimi takiej różnicy, jakbym chciał czuć. To znaczy jest inaczej. Brązowy, niebieski, czerwony.
Ja to się śmieję.
Paliwo jest trochę bardziej...
Tak, ja tak tylko powiem, tak się zaśmieję, że w sumie żywność i tlen to tak na upartego to trzy. Ja tak mam, że trzy, nie? Bo mam przeważnie trzy rzeczy w
trzech ludzi w rakiecie.
Trzech ludzi, czyli muszą... Znaczy albo dwóch, którzy muszą zjeść.
Pilot też je.
no, czyli dwóch tak. I pilot, czyli muszą zjeść trzy. Są trzy części, ma moja, jakieś tam kajuty ma moja ten, więc muszę dać trzy tlenu. I tylko jak daleko będę sobie leciał, to będę płacił od 2 do 5 paliwa. Więc paliwo jest troszeczkę inne, ale z drugiej strony większość technologii to jest zapłać mniej żywności, czyli mają mniejsze racje żywnościowe, tak? Albo daj mi mniej tlenu, to mnie najbardziej rozbawia, że twój statek startuje z mniejszą ilością tlenu. Nie wiem, jak to działa, ale jest taka technologia.
Dopychasz azotem i wszyscy są szczęśliwi.
Są tacy trochę na bani, tak? Jest okej. Okay. No w każdym razie faktycznie to trochę zmiękcza, tak jak powiedziałeś, to, że one się trochę od siebie nie różnią, ale jednocześnie ta gra, bo to też trzeba powiedzieć, ta gra, ja sobie sprawdziłem, myśmy zagrali, znaczy ty grałeś trochę więcej niż ja, ale zagraliśmy dość dużo na Board Game Arena i ja też dużo zagrałem solo, co mnie zaskoczyło, bo chyba zagrałem już 7 partii solo.
Jak usłyszałem, że jest do zagrania na Board Game Arena solo, bo nie zauważyłem, to zagrałem raz z obowiązku i stwierdziłem, no działa.
No działa, ale...
I nie ma z wielkiej różnicy.
Nie ma wielkiej różnicy, czy grałem z tobą przez solo, tylko trzeba sobie solo maksymalnie tam utrudniać, żeby ono faktycznie robiło jakieś fajne wyniki, bo na łatwym jest dosyć łatwo z nim wygrać. No ale w każdym razie, czekaj, do czego zmierzałem? A, że zagraliśmy tych partii dość sporo w Galactic Cruise.
Tylko nie zagraliśmy na 4 osoby.
Nie zagraliśmy na 4 osoby.
3, 2, 1.
No ale jak grasz na 2, to masz te zębatki sztuczne, które ci zajmują miejsca, masz tych sztucznych przepychaczy, tak? Jak grasz na 1, to w ogóle masz wirtualnego przeciwnika, który wykonuje całkiem...
Największa różnica polega na tym, że licznik długości gry się zmienia.
Ale dalej, chciałem powiedzieć, że mniej więcej grasz około 20-21 ruchów w tej grze. 21,
maksymalnie.
21 tur zagrasz, tak? Gdzie często twoją turą jest, ściąga moich pracowników i dostaje jakieś tam frukty właśnie, czy to będzie kasa, czy to będzie marketingowe, te świstki, którymi zachęcasz do tych rejsów galaktycznych, czy to będzie zasób. I jak sobie o tym pomyślisz, że 21, powiedzmy minus, powiedzmy, że 3-4 razy zdejmiesz, to wykonujesz 17 ruchów.
Tak, ale to trochę oszukuje, ponieważ znowu zmiękczając, upraszczając i rozwadniając, jedna akcja wystawienia ludka na planszę pozwala wykonać 2 akcje z tego pola lub z sąsiednich.
Do dwóch akcji.
Więc nagle może się okazać i wbrew intuicji eurograczowej możesz 2 razy wykonać tę samą akcję, nie to musisz prawda. Wybierać 2 różnych. I może się okazać, że domino sekwencje ruchów zazębiających się wpadają ci bez wysiłku bardzo szybko.
No tak, no bo biorę kajuty i od razu je montuję w swoim statku.
Oczywiście.
Tak? A dogrywając do tego kartę, każda kajuta jest 1 tańsza.
Albo zbuduj do 4.
Do 4 kajut. I jeszcze zbuduj kajuty, które są na wystawce, bo możesz, jak płacisz reputację.
To jest
niesamowite, że to jest właśnie typowy pokaz, jak jesteś prezesem, że możesz kupić coś, co jest w salonie, po prostu reputację sobie tracisz trochę, nie? Bo nie musisz tego mieć jakby zarezerwowanego, tylko wchodzisz i mówisz, ja chcę ten samochód. I oni mówią, nie ma sprawy, może pan trochę reputację.
I to jest ten moment, w którym najbardziej rozjeżdża się moje postrzeganie tej gry i gier Vitala Lacerdy, kiedy słyszę, że to jest taki Lacerda Light, bo wszystkie gry Lacerdy kojarzą mi się z tym, że tam, żeby cokolwiek zrobić, to musisz się napracować. To znaczy, żeby w ogóle dojść do tego momentu, że ja teraz chcę zrobić tę akcję, to musisz wcześniej rozwiązać jakąś krzyżówkę albo łamigłówkę i dopiero jesteś w stanie zrobić to, co byś chciał i to też w całkowicie nieintuicyjny sposób. I,
tak, ja też,
i jedną rzecz lub pół.
Ja też się do tego ewidentnie dołączę, bo patrząc na to 4-0, prawie, patrząc na te opisy, miałem takie, to będzie bardzo trudna gra, ale po wytłumaczeniu, fakt, że ono było dosyć długie, ale to tam jest, bo tam jest dużo takich drobiazgów, które trzeba pamiętać.
To jest gra, która ma dużo zasad, ale wydaje mi się, że to jednocześnie jest też gra z gatunku, jakbyś mnie kazał mi do tej... Ja mogę teraz nie zagrać w tę grę przez rok i za rok siądę i wszystko się wejdzie.
Tak, raczej szybko wejdzie. Dlatego też wspominam o tym, że ta gra trochę pomaga w tym wszystkim, że to na przykład ten planszece gracza, cała ta sekwencja startu statku, nie? Jak
ta
sobie robisz,
karta
nie?
pomocy ukryta w planszy gracza jest całkiem
sprytna.
Ja
szanuję takie rzeczy. Dlatego byłem zaskoczony, bo ta gra bardzo ładnie się w głowie układa i ona, widzisz sensowne konsekwencje i konotacje akcji do tego, co będziesz, jaki z tego będziesz miał nagrody, bonusy, zyski. Tam się to ładnie układa.
Bardzo jest ta rozgrywka bardzo przejrzysta i konsekwencje twoich akcji są widoczne od samego początku I poza tym, że konsekwencje są widoczne, klarowne i proste do rozpatrzenia, to wydaje mi się być może, nie wiem, czy te 10 partii, które zagraliśmy, przynajmniej ja zagrałem 10, tobie nie liczę.
No czekaj, ja sobie myślę, bo no myślę, że już ze 13, znaczy no bo solo zagrałem dużo razy. Naprawdę solo jestem w stanie pyknąć 20 minut.
I wydaje mi się, że te cele, które chcesz osiągnąć, są aż trochę zbyt oczywiste i można by je streścić, przynajmniej przy moim stylu gry, do buduj rakiety, na których jest jeden kolor, najlepiej do tego jednego koloru ładuj ludzi tego samego koloru i wysyłaj ich po jak najkrótszych trasach, żeby szybko rotowali.
Tak, pewnie tak jak mówisz, to za chwileczkę o tym powiemy. Natomiast ja też chciałem, bo wcześniej, czekaj, bo kurczę, ja chciałem się wbić wcześniej w tą Ach, dobrze, za chwilę sobie to pewnie, za chwilę sobie to przypomnę, bo o czymś powiedziałeś. Wracając do tej trudności, bo o tym trochę zaczęliśmy jeszcze. Patrząc na to, jak szybko gram na Borgę Marina, tą solo, to mam wrażenie, że ta gra właśnie jest dość prosta i mam, właśnie już to przypomniałem, i mam jedno tylko takie zażalenie, takie niezrozumienie i taką kontrintuicyjność tego wszystkiego, co tej grze jest, a mianowicie ostatnia tura, której sposób, w jaki odpala się koniec gry i co się dzieje, jak jest ten koniec gry odpalony, jest dla mnie tak nieintuicyjnie rozwiązany, że w sumie gram go już teraz, po prostu go gram, bo już wiem, jak on wygląda, ale dalej nie rozumiem, dlaczego on taki jest.
Bo konfunduje cię to, że dwa razy gramy ostatnią rundę.
Tak jest.
Gramy ostatnią rundę, a później jest reset i jeszcze raz gramy ostatnią rundę.
Ja absolutnie tego nie potrafię zrozumieć, bo to jest takie coś jakby, że gramy tam, akurat na Borgeriana się mówi, że tam this is the last run, czy tam to jest ostatnia runda.
To jest ostatnia runda, a później jest, a teraz ostatnia.
A teraz ostatnia runda, no tak jest. I wszystko jest zdejmowane i od początku tam sobie musisz wymyślić jakieś punkty, które chapniesz, albo jakąś ostatnią podróż, którą wykonasz, albo jakiś przeskok w tej podróży i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedyna rzecz, która gdzieś tam jest taka mocno kontrintuicyjna dla mnie i nie podoba mi się to rozwiązanie, sposób wyjaśnienia tego nie podoba mi się na planszy, ani tego w instrukcji. Ale teraz przejdźmy może teraz już o tym, jak nam się grało, bo dużo powiedzieliśmy o graniu.
Ja zakontestuję to leciutko, ponieważ nie jest to pierwsza gra, w której
w której
mamy mechanizm, że dograjcie rundę do końca, a później zagrajcie jeszcze ostatnią. Ciebie konfunduje to, że zróbcie reset planszy.
Bo że tak, no że czyścimy planszę. No wiesz, no nie wiem, no, grałem niedawno we Wciąż do pociągu i strasznie mojego syna zmartwiło to, bo zapomniał, że jak odpalę koniec rundy, to wszyscy mają rundę łącznie ze mną. Mhm. I on taki jest, był taki, no dlaczego ty masz, skoro odpaliłeś koniec, to już nie powinieneś, musisz mieć tak samo jak my, no jedną tylko końcę, ostatnią akcję. No ja mówię, no mam, nie? No ale tak to wygląda. No dobrze, to teraz przejdźmy trochę do tego, jak nam się grało w tę grę, czy ona jest fajna, czy nie, czy nam się podobała, czy nie.
W najprostszy, najszybszy i najkrótszy sposób mogę powiedzieć, że nie wiem dlaczego, być może jest to gra, której ta sugerowana waga na Board Game Geeku wydaje mi się zawyżona.
No, zdecydowanie.
I nie wiem, czy dlatego, że jest zawyżona z powodów dla mnie niezrozumiałych, czy po prostu to jest typ gry, którą ja intuicyjnie rozumiem i intuicyjnie mi wchodzi jak w masełko. I
nie, zastanawiam się, wydaje mi się, że ta gra nie ma tak trudnych zasad jak wiele gier, które ostatnio graliśmy. Na przykład Voidfall jest dużo trudniejszy, moim zdaniem.
Tak, ma dużo więcej zależności, które są. No, dużo bardziej trzeba się napracować, żeby osiągnąć cele, które chcemy zrealizować.
Gramy w erę innowacji. Też mi się wydaje, że zrozumienie pewnych powiązań w erze innowacji jest dużo bardziej wymagające niż tutaj. Takie jest moje zdanie.
Też mi się tak wydaje.
Dlaczego o tym powiem jeszcze? Dlatego, że powiedzieliśmy o tej interakcji i wydaje mi się, że w tej grze ta gra idzie raczej w kierunku solo łamigłówki. Ja sobie gram taką grę ze sobą, a ta interakcja na tej planszy w postaci wypychania, zajmowania tych pól jest taką, przez to, że powiedzieliśmy, ona jest bardziej przyjacielska niż nieprzyjacielska, to ja mam wrażenie, że ja sobie trochę gram taką grę wyścigową, w której zresztą tam są wyścigi, są trzy cele, w których się ścigamy, kto pierwszy to zrobi, to no ten cel, to trudność tego celu się zwiększa.
I im szybciej latasz, tym gra będzie krótsza, tym dokładnie mniej czasu będą mieli przeciwnicy na zdobywanie punktów. I prawdziwa taka eurointerakcja zabieraniowa jest w tej grze właśnie w realizacji celów. Kiedy ja zrealizuję cel, to on się robi trudniejszy dla innych, szanuję i doceniam. I w rezerwowaniu kontraktów lotów. Dokładnie. Bo tam jak sobie zarezerwuję coś, to jest już moje i nie można mi tego zabrać.
I to jest taki właśnie eurowy. I dlatego wydaje mi się, że ta gra, w przeciwieństwie właśnie do Voidfalla, w przeciwieństwie do Air Innovacji, też gdzie gry dystrybuowane przez Portal, bardziej idzie w kierunku solo łamigłówki. Dlatego też niezbyt lubię grać solo. A tutaj nie miałem z tym większego problemu. Bo dostawałem takie samo uczucie, jak gram z tobą. Mm-hmm. I gram szybciej, bo nie musiałem czekać, aż się ruszysz. Nie?
Z przykrością stwierdzam, że zasadniczo tak.
Znaczy z tobą się trudniej gra niż z komputerem, to faktycznie. Znaczy fakt faktem jeszcze, jak zaczęliśmy grać razem z Ciunkiem, to pierwszą to grałem jak goryl we mgle, bo przez to, że właśnie było dużo angielskich napisów, przez to, że tam wiele rzeczy nie widać tak z góry, to pierwszą to się bardzo męczyłem, żeby cokolwiek tam zobaczyć, cokolwiek, mimo że ta implementacja na Board Game Arena jest całkiem spoko.
Jest spoko, dopóki nie musisz zagrać, odrzucić karty za zasób albo zagrać karty akcji w
Ale wiesz, ale też wspaniała
momencie.
Tam rzecz, że możesz cofnąć całą swoją turę, całą, gdzie możesz zrobić wszystko, a potem to wszystko zwinąć i powiedzieć, nie, ja tego nie chciałem zrobić. Dobrze, z pozytywnych rzeczy, ta gra fajny ma flow, ta długość grania wynika chyba głównie na początku z tej dużej liczby zasad, która jest i tego ogarnięcia. Potem to mi się wydaje, że już schodzi, tam jest 20-30 minut na gracza i jest to mi się wydaje do zrobienia. To jest całkiem dobra gra.
No właśnie, bardzo smutne podsumowanie w 40 minucie. To jest gra bardzo przystępna, bardzo spoko. Jest to gra, w którą z własnej woli nie czuję już potrzeby grać więcej, ale jak ktoś kiedyś zaproponuje i przyjdę i będzie rozłożona, to stwierdzam, że spoko, zasady już pamiętam, wchodzi się w to ładnie, kombosiki się kręcą.
Ale ma taką cechę, która mnie chyba najbardziej tutaj... Znaczy, może nie boli, tylko powoduje to, co ty powiedziałeś. Czyli mój największy taki problem z tą grą jest taki, że po zagraniu tych kilkunastu partii, ja nie czuję, że jestem w tej grze w stanie wymyślić jakiś inny, fajniejszy sposób robienia punktów.
Wymyśliłem sobie sposób grania w trakcie moich pierwszych dwóch partii. I w zasadzie ten sposób grania mi się sprawdza.
Znaczy nie tylko tobie, też tysiącom graczy na Board Game Arena, bo ja sobie te statystyki, ostatnio ci już nawet wrzucałem statystyki, nie? I tam rozmawialiśmy sobie z Ciunkiem, mówię, kurde, bo ja tam zawsze karty, biorę te karty, bo te karty łamią zasady.
A poza tym poszła jakaś fama o tym, że karty są OP i trzeba grać na karty.
Czytam kartę, mówię, kurde, kozacka karta, biorę te karty, biorę tam jakieś właśnie, cuduję, nie wiadomo co. I nie wiem, robię sobie trzeciego pracownika, czwartego pracownika i nagle się okazuje, że gra się kończy, ja dostaję w tyłek 100 punktami z Ciunkiem, mam tam piękne te niewystrzelone rakiety albo wystrzelone lecące jeszcze, gra się kończy, a one zmusza mnie do tego, żeby wróciły na ziemię, bo okazuje się, że to jest gra, w której tak naprawdę, jak statystyki pokazują na Board Game Arena, trzeba dość szybko i dość często wystartować statki. Jak wystartuje około 4 razy, to się przeważnie wygrywa.
Ja powiem inaczej. To jest gra, w której nie ma czasu na radosne budowanie silniczka i rozbudowywanie się, tylko każdą swoją akcją musisz dążyć do tego, żeby realizować cel lub wystrzeliwać statek, ponieważ to są te rzeczy, które skracają rozgrywkę, bo mamy ten tor na kosteczki, który odpala pierwszą śródpunktację, drugą śródpunktację i zakończenie gry. I każde odpalenie statku i każde zrealizowanie celu to jest położenie kosteczki na tym torze i skrócenie gry, więc no spoko są karty, ale w sumie ja to chciałbym zrobić, ale ja muszę wydać akcję, żeby dobrać kartę, a za te akcje mógłbym wziąć zasoby, które w następnej turze od razu pozwolą mi
startować
statek.
Ale karta też nie wydaje ci zasoby, znaczy, możesz odrzucić na zasób,
tak,
nie?
Tak, nie, bo to znowu, bo to na większość zarzutów do tego, co teraz powiem, na zasadzie, ja mówię, najbardziej opłaca się robić to, a ktoś inny powie, to zależy, no bo i ja się z tym zgadzam, bo to wszystko zależy od tego, jakie są cele, jaki jest układ.
Oczywiście, że zależy, bo na przykład...
Jeśli mam odblokowane ulepszenie, które daje mi dwa zasoby z każdej karty zamiast jednego, albo zagranie karty i zasób z karty, to nagle się okazuje, że no to może teraz warto jest dobierać te karty częściej. Ale wiesz, samo też Karty bywają różne, ale czasami też opłaca się na kartę zużyć akcję, bo efekt karty tak jakby nadrabia.
Często nadrabia, tylko właśnie tak mówię, że jeżeli się skupisz właśnie na tym, jak ty to powiedziałeś, frywolnym rozwijaniu z tego silniczka, to sobie rozwijasz ten silniczek i patrzysz, jaki masz, to jest, wiesz, taki, wchodzisz do kogoś do stodoły garażu i ktoś ma piękny samochód, który restauruje od 10 lat. No super wygląda, mm-hmm. tylko nie jeździ. Mm-hmm. A ty podjeżdżasz maluchem, który ledwo tam się trzyma, bo rdza go zjadła już dawno, ale jedzisz nim, bo możesz podjechać. To trochę tak wygląda, dlatego zgodzę się z tobą tutaj zdecydowanie. Dodatkowo jeszcze powiem, że ten zaszczyt, o którym powiedziałeś, on ma oczywiście taką gwiazdkę w postaci tego, że mamy te wyloty. I te wyloty mają tam koszta. I te koszta, jeżeli wyjdą drogie, że wszystkie będą, nie będą wchodziły tanie. Tanie to są za 3 paliwa, za 2 paliwa. Tylko wejdą przez same czwórki lub piątki, no to wszystkich to uwali mniej więcej mhm. tak samo, nie? I tutaj ta gra się trochę już wydłuży, już nie będzie tak kolorowo, ale nasze partie pokazują i moje granie solo też pokazuje, że jeżeli jest dwójka, czyli za 2 paliwa albo za 3 paliwa, to bierzesz to, nieważne co.
Nawet kolor cię nie interesuje
cię
czasem.
Kolor, wysyłasz jakiegoś bałwana, tam, który tam gdzieś leci. No dobrze, jakby jeden był taki, który tam ma docelowo gdzieś dolecieć.
Ale dlaczego? Ponieważ... bo nie powiedzieliśmy o tym, że jak wysyłasz człowieka w kosmos, to on się zamienia w pilota i nie jest już pionkiem.
Czy pionek nasz, tak.
Tak, mamy nasz pionek pionka mniej. Mamy jednego pionka mniej. Więc
i on musi lecieć.
Jeśli wyślemy go na rejs, który trwa 4 tury, to przez 4 kolejne tury nie mamy...
Nie, no mamy. Mamy robię 2 akcje, mniej. Zdejmuje. To jest druga tura. Mhm. Trzecia tura robi 2 akcje, czwarta zdejmuje.
No.
Na razie.
Ale jeśli mamy krótkie loty... to każdy statek, każdy kokpit statku to jest jakaś punktacja, która odpala się, kiedy wysyłamy go w kosmos. Więc jeśli,
i na końcu gry.
I na końcu gry. Więc jeśli mam dobrą punktację, no to ja chciałbym, żeby ona 4 razy za 2 poleciała niż raz za 5.
Zdecydowanie. No, jest to z tego właśnie, i to jest takie dosyć dziwne i kontrintuicyjne, bo też miałem takie wrażenie, że jak będę 5 planet odwiedzać, tam 3 planety i 2 te takie przestrzenie kosmiczne.
I znowu.
To nawalę punktów.
I znowu. To zależy, bo możesz nawalić punktów, jeśli gra pozwala ci zbudować mechanizm na budowanie, na robienie dużej liczby reklam. Bo żeby to się opłacało, trzeba mieć dużo reklam.
Jak odgrom, albo jakąś zniżkę na reklamę, albo karty, które mówią, nie płacisz za wszystkich swoich gości, nie płacisz reklam i one dostają punkty. Ale to już jest duży problem, więc pokazuje, to niestety właśnie ten taki smuteczek, który nam się pojawi, to jest taki, że takie... No, chciałbym powiedzieć, że takie, wiesz, nie, proste czepanie punktów.
To ja powiem złośliwie, że jest to gra, w której jest bardzo dużo regrywalności i jest... O, mam dobre porównanie. Pan Walaszek od Pieska Leszka i Kapitana Bomby i tak dalej. Człowiek tysiąca głosów i wszystkie takie same. I to mniej więcej tak samo wygląda dla mnie ta rozgrywka. Ogromna różnorodność możliwych setupów i wszystkie te setupy sprowadzają się dla mnie do tego samego. Czyli to jest za każdym razem inna łamigłówka, którą dokładnie rozgrywam tak samo. Znaczy, i jest to dla mnie dosyć rozczarowujące.
Ja się zastanawiam nad tym, bo to jest troszeczkę tak, jak są takie memy, jak albo memy. No jakie memy? No widzicie, jakiekolwiek osiedle w Polsce, nie? Gdzie tam zaprojektowane są te wszystkie chodniki, jak one prowadzą, a ludzie i tak będą robić ścięcia i jedyny mądry człowiek to jest taki, który zanim zbuduje, to niech ludzie wydeptą ścieżki i tam budujmy chodniki, bo prawdopodobnie ludzie sobie wymyślili, że to jest najkrótsza i najlepsza droga. Więc ja podsumowując też powiem w ten sposób. To w tą grę się całkiem dobrze gra. To jest naprawdę spoko zrobiony...
Jest to całkowicie bezbolesna rozgrywka, która może bawić, ale kosztuje 500 zł.
Ale jest warunek, że ona będzie moim zdaniem dużo fajniejsza, jeżeli wszyscy przy stole będą grać w ten sam sposób.
Tak. Czyli pierwsza partia przez Board Game Arena pokazała, że jeśli pozwolisz mi zrobić to, co chcę zrobić...
Ja się bawiłem w postaci... Na przykład Ciuniek graliśmy pierwszą partię i powiedział, kurde, tam robienie tego trzeciego ludzika tak tyle kosztuje. To ja mówię, to ja w tej partii sobie zrobię 4. Będę biegał jak szalony. I co z tego, że biegałem? Po co mi te akcje? Jak ty żeś wysłał szybko te stateczki? Nara, koniec gry. Bo każdy stateczek to kosteczka, każda kosteczka to bliżej do końca.
No
gry.
I bardzo szybko zrobiłem też te cele i okazało się, że da się łatwo zrobić.
A cele to też miałem tak, że ja też tak zauważyłem, że nie doczytuję do końca tych celi. Mam celów i mam takie, kurde, co cholera, zapomniałem zrobić to czy tamto. Dlatego mówię, przy solo już mam o tyle fajniej, że najpierw sobie popatrzę, wszystko spokojnie, wiesz. No to pierwszą tą partię zagraliśmy na zasadzie na głupa, zagrałem absolutnie na głupa. Każda kolejna już była w moim wykonaniu trochę lepsza, ale dalej znowu też nabieram się na to, że biorę statki, nie patrząc na to, jaki jest punktowanie na koniec i trochę olewam to. Albo tam są też punktowania, które są takie bardziej bezpieczne i mniej bezpieczne.
Tak.
Bo na przykład punktowanie za każdą część twojego statku we wszystkich twoich statkach jest bezpieczniej i bardziej
bezpieczne. To jest podstawowy, który zawsze mamy. No. Ale jak masz punktowanie, które daje ci x punktów za każdy statek wart przynajmniej 8 punktów zwycięstwa, to ja tego, nie wiem, to musiałaby być jedyna rzecz na wystawce, która... Jedyna rzecz, która zmusiłaby mnie do wzięcia tego z wystawki, to brak innych opcji na wystawce.
No wiesz, ja mam takie, na przykład bardzo lubię to z zębatkami, że za każdą wystawioną zębatkę, mam takie, no przecież wystawiam te zębatki, no to bo chcę dostać te 15 punktów, plus mieć powiększone magazyny, więc dawaj to, bo to jest jakby, właśnie to mi się chyba trochę nie podoba, że część tych celów i też część tych wyścigów, o które, są, które walczymy, one są jakby też związane z tym, co się w grze robi, że ciężko ich nie robić, bo na przykład jest wyślij 3 statki. No kurde, no chcesz wysłać 3 statki.
I tak chcę szybko wysłać 3 tanie statki.
Także to jest dziwne. Także ja powiem w ten sposób. Nie jestem zawiedziony, żeby to było jasne. Nie jestem zawiedziony Galactic Cruise, ale też nie jestem nią zupełnie oczarowany. To nie jest tak, że mówię, o Jezu, jaka super gra. To jest bardzo porządne euro, w które już nie muszę grać. Zagrałem tyle partii, ile zagrałem. Zagram pewnie jeszcze sobie na Board Game Arena i bardzo wam polecam, jeżeli macie Board Game Arena. Oczywiście dużo łatwiej jest nauczyć się tej gry na żywca, a później przeskoczyć na Board Game Arena.
Bo tak, można wtedy grać nawet na telefonie, bo się wszystko pamięta.
No bo się wszystko pamięta.
A próbować uczyć się tego na Board Game Arenie to
myślę,
jest karkołomne.
Myślę, że ciężko. Także ja nie powiem, że to jest bardzo zła gra, to jest bardzo dobra gra. To jest okej gra. To jest okej gra, która niestety...
Nie ma bardzo dużo złych gier wydawanych po polsku.
Ale tak kurde, ogólnie. No to jest 270, która mówiłem, szósta gra na
portem... A to trochę przykro już, tak.
To już trochę mówi, 279, no ale znowu, ja trochę na te kickstarterowe oceny będę patrzył z przymrużeniem oka, gdyż mam wrażenie, że ludzie jednak, co wydali kupę pieniędzy, to lubią sobie powiedzieć, kurde... Mój telewizor, który kosztował 50 tysięcy, jest 50 tysięcy razy lepszy niż twój, który kosztował 1000 zł.
Musimy nawiązywać jakieś nawiązania do audiofilstwa, może kiedyś wprowadzić.
Wiesz, to czasami się pojawiają takie, że tam kabel kosztuje tyle, co samochód, nie? I mam takie, o kurczę, nie? Znaczy, ja lubię słuchać muzyki, ale kabel tyle, co samochód, to już naprawdę trzeba mieć fantazję i to mocno ułańską, ale też z drugiej strony cieszę się, że są ludzie, którzy kupują takie kable, no.
Znaczy... Chciałbym produkować takie kable. Ekranowane rozdzielacze, och.
Spoczko. Twoje podsumowanie?
Moje podsumowanie jest takie, że jest to gra całkowicie bezbolesna, ale po grze za tyle pieniędzy nie spodziewam się bezbolesności, wolałbym się spodziewać wspaniałości.
Fajerwerków, tak?
Tak jest.
Dobrze. Ja tylko teraz jeszcze powiem, że smucę strasznie od kilku dni, że przegapiłem przedsprzedaż Andromeda's Edge od Lucky Ducków i nie mogę sobie kupić i się dowiedzieliśmy, że może się nam uda zagrać, ale kurczę, bym chciał zagrać, bo to jest drugi z tegorocznych tytułów dużych, który mi za mną już chodzi i chodzi.
Tak.
I chodzi, i chodzi. I jak Michał Herman ogłosił, że będą mieć, to mówię, poczekam na polską, a tutaj już się wyprzedało.
No to... Jest, to jak kierunkowskaz. Jest, nie ma. Tylko niedziałający kierunkowskaz.
Znaczy można kupić ten Deluxe Boxa, do którego musisz mieć podstawkę. No. Słabo, bo Deluxe Box, nawet jeżeli by był tam w środku ta gra, to byłoby spoko. Dobrze, jeżeli graliście w Galactic Cruise, oczywiście dajcie znać, czy błądzimy, bredzimy i się nie znamy. A jeżeli nie graliście, no to zagrajcie, bo myślę, że warto poznawać nowe gry.
Tak.
Szczególnie, że tej gry już nie ma w magazynie Portalu, więc ona już jest tylko gdzieś tam u ludzi albo w sklepach czeka.
No, to będzie na Elixie niedługo pewnie.
Myślisz?
No.
No nasza kopia nie, bo my nie mamy na swojej kupi.
Nie mamy.
Dobra, tyle od nas. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Mówili dla was
Czujek
i Winciarz. Na razie.